Agrobiznes.
Agrobiznes na antenie Radia Lublin, jak zawsze do godziny 6. Dzień dobry, poranku w piątek 20 grudnia. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim, zapraszam na kolejne wydanie magazynu. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Między innymi powiemy o drzewkach choinkowych.
Produkowane z tworzyw sztucznych, później przy utracie swojej atrakcyjności, no muszą podlegać recyklingowi, ponieważ nie można sobie ich tak wyrzucić. No to również się wiąże z dodatkowymi nakładami kosztów i kłopotem, ponieważ naturalną choinkę zawsze można w gospodarstwie domowym przykładowo nawet i spalić.
Będzie też o etapach hodowli karpia.
I to nie jest kwestia, jak niektórzy klienci uważają, że ryba 2,5-kilowa, 3-kilowa to stara ryba. To nieprawda. To jest ryba również 3-letnia, tylko lepiej karmiona albo jest jej mniej. Także jest tak samo smaczna jak ta mniejsza. Ryba w tym przedziale nawet średnia z tego, czyli te 1,60 kg, 2,20 kg może być, jest jak najbardziej optymalna.
A w cyklu Na zdrowie powiemy, jak nie przytyć w święta. Więcej o tym w dalszej części programu rozpoczynamy od informacji. Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności dobrostanowe za 2024 rok, muszą odbyć szkolenia z metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Dotyczy to każdego, kto w tym roku ubiegał się jakąkolwiek płatność w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt, niezależnie od wybranego wariantu czy praktyki. Takie szkolenie trzeba odbyć do 14 marca przyszłego roku, a zaświadczenie o jego ukończeniu trzeba złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 21 marca. Kto nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie musiał się liczyć z nałożeniem kary w wysokości 30% należnej płatności dobrostanowej. Szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej organizują Centrum Doradztwa Rolniczego lub Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Rolnik może wybrać formę, w jakiej chce odbyć takie szkolenie. Jedną z nich jest metoda samokształcenia, czyli rolnik w dogodnym dla siebie terminie bierze udział w internetowym szkoleniu dostępnym na stronie szkoleniadlarolnika.pl. Drugą opcją jest skorzystanie z internetowego webinarium, które przeprowadzi przeszkolony doradca. Trzecią formą jest udział w stacjonarnych szkoleniach, które w zależności od zainteresowania będą organizowane w ośrodkach doradztwa rolniczego. Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa arim.gov.pl. Krótka przerwa, a po niej w Agrobiznesie w Radiu Lubin powiemy o rodzajach drzewek choinkowych. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w piątek 20 grudnia. Już niebawem święta Bożego Narodzenia, które nieodłącznie kojarzą się z choinką. Powraca więc pytanie, jaką przystroić, która będzie lepsza, sztuczna czy żywa? Z punktu widzenia ochrony środowiska będzie to choinka żywa. Sztuczne drzewko nie jest ekologiczne, na pewno posłuży przez kilka sezonów, ale jego produkcja i utylizacja mają negatywny wpływ na środowisko, bowiem wyprodukowanie sztucznej choinki wiąże się ze zużyciem dużej ilości energii oraz emisji szkodliwych gazów. Rozkład sztucznego drzewka, które trafia na składowisko, trwa setki lat. Na plantacje zajmujące się sprzedażą bożonarodzeniowych drzewek na miejsce każdego ściętego iglaka sadzi się nowy. A o to dbają leśnicy i podkreślają, że choinki w lasach pochłaniają szkodliwy dwutlenek węgla, a zarazem produkują tlen. Mówi Rafał Cieślak z Nadleśnictwa Świdnik.
Choinki żywe są bardziej ekologiczne, ponieważ one rosną naturalnie, czerpią składniki do swojego wzrostu z gleby. Podczas swojego wzrostu również pochłaniają dwutlenek węgla. Oczywiście bilans pochłaniania dwutlenku węgla jest ujemny, czyli więcej pochłaniają niż w nocy wydzielają tego dwutlenku węgla, dlatego są bardziej ekologiczne. Plantacje choinkowe w lasach państwowych są zakładane z reguły w miejscach, w których nie może z jakichś powodów rosnąć drzewostan, czyli ten las duży, wysoki. Najczęściej są to linie wysokiego napięcia, bądź jakieś poletka czy przestrzenie, w których właśnie nie może wysoki drzewostan rosnąć. W związku z tym te plantacje są utrzymywane przez kilka lat, aż choinki osiągną odpowiednią wysokość, następnie wycinane, no i w ich miejsce sadzone są ponownie nowe i cykl powtarza się co kilka lat. Oczywiście cykl produkcyjny jest zależny od popytu. No wiadomo, że nie wszyscy chcą mieć wysokie choinki, ponieważ no generalnie mieszkania mają ograniczoną wysokość. W związku z tym no najczęściej kupuje się choinki do mieszkań do 1,70 m. I my produkujemy najczęściej takie choinki. Oczywiście, jak to w życiu, różnie bywa i z jakichś przyczyn zostają choinki na przyszłe lata. W związku z tym również w ofercie mamy takie choinki wyższe. Uważam, że jest dużo bardziej ekologiczny zakup takiej naturalnej choinki niż choinki sztucznej, która produkowana jest raz, że przy zużyciu znacznej ilości energii, a również przy użyciu tworzyw sztucznych, które nie są przyjazne dla środowiska. Choinki sztuczne produkowane z tworzyw sztucznych, później przy utracie swojej atrakcyjności, no muszą podlegać recyklingowi, ponieważ nie można sobie ich tak wyrzucić. No to również się wiąże z dodatkowymi nakładami kosztów i kłopotem, ponieważ naturalną choinkę zawsze można w gospodarstwie domowym przykładowo nawet i spalić, a taką sztuczną bezpośrednio nawet do kosza nie można wyrzucić, tylko trzeba właśnie do pojemnika na tworzywa sztuczne, gdyż no, zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i nie mogą trafiać na wysypisko śmieci.
A w przypadku choinki żywej trzeba wybrać odpowiednią, bo pod zwyczajową nazwą choinka kryją się różne gatunki. Niektóre z nich mają ładny, intensywny zapach, inne z kolei mogą mniej pachnieć, za to nie gubią szybko igieł, a więc mniej sprzątania. W ofercie głównie jodła, świerki, sosna. Agrobiznes w Radiu Lublin do godziny 6:00, już za chwilę powiemy o świątecznej diecie.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i piątkowe wydanie Agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Na zdrowie.
Na zdrowie.
Okres świąt na ogół kojarzy się z przejadaniem, dlatego w przekonaniu wielu osób to nieodpowiedni czas na dbanie o figurę. Istnieją jednak sposoby, które pozwolą nie przybrać na wadze, ale też i nie rezygnować ze świątecznych smakołyków. Wystarczy na przykład zmniejszyć kaloryczność przygotowywanych potraw, czy też spożywać mniejsze porcje. Dbając o zdrowie i zgrabną sylwetkę, nie musimy rezygnować z potraw serwowanych podczas świąt. Zapewniają specjaliści odżywienia, trzeba jedynie zastosować się do pewnych zasad, m.in. degustować przygotowane specjały.
Wszystkim nam święta kojarzą się właśnie z taką radością, wyczekiwaniem. Natomiast pojawia się też taka niepokojąca myśl, czy po tych świętach masa mojego ciała się nie zwiększy niebezpiecznie.
Doktor inżynier Justyna Libera, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Musimy zwrócić uwagę na to, że święta Bożego Narodzenia nieco różnią się od typowego spotkania przy niedzielnym stole, bo do posiłku zasiadamy bardzo późno. Jest to raczej kolacja, raczej wieczerza niż posiłek w pierwszej połowie dnia. Oprócz tego na tym stole pojawiają się produkty smażone, na przykład smażona ryba, zasmażona kapusta z grochem. To są produkty dość ciężko strawne. I objadanie się takimi produktami na wieczór też będzie niosło ze sobą pewne konsekwencje. Będziemy się potem czuć bardzo ociężali, będziemy zmęczeni, będziemy czuć senność. I możemy zastosować kilka dietetycznych wskazówek, żeby uniknąć wszystkich tych konsekwencji. Pierwszą taką podpowiedzią jest wybieranie dobrego rodzaju obróbki termicznej do przyrządzania potraw. Ryby można usmażyć, ale można ją upiec. Możemy ją upiec w piekarniku, możemy ją ugotować na parze, możemy ją poddusić. Jest bardzo dużo sposobu przyrządzania ryby, niekoniecznie wykorzystując właśnie tą najbardziej agresywną obróbkę, czyli smażenie. Druga kwestia to jest dodanie odpowiedniej jakości przypraw. Część przypraw będzie przyspieszała metabolizm, będzie poprawiała strawność i warto byłoby właśnie włączyć chociażby bazylia, oregano, tymianek czy majeranek. Kolejna podpowiedź to jest zastosowanie umiaru. Siadając przy wigilijnym stole, warto już wcześniej założyć, że spróbuję każdej potrawy, a nie zjem dużą porcję. Spróbować to znaczy poznać smak, a niekoniecznie najadać się do syta. Wiem, że na stole prawdopodobnie będzie 12 potraw i warto byłoby każdej z 12 spróbować, ale może też nie jednocześnie. Przecież ten czas, który spędzamy przy stole, to nie musi być 20 minut czy godzina. Możemy posiedzieć 2-3 godziny i spożywanie tych posiłków rozłożyć w czasie.
Na zdrowie.
Przygotowując świąteczne potrawy, możemy je odchudzić, a podczas ucztowania należy jeść powoli, nakładając na talerz połowę porcji, dzięki czemu zmniejszymy kaloryczność tego, co spożywamy. Warto też ograniczać słodkości.
Oprócz tych produktów bardzo takich smażonych, wzdymających, pojawiają się też produkty słodkie, chociażby kutia czy kompot suszu. I tutaj też warto zastanowić się, czy cały czas będę popijała ten kompot suszu, czy może wypiję tylko szklankę, a potem będę piła wodę albo herbatę niesłodzoną. Pojawią się na stole prawdopodobnie owoce, chociażby mandarynki czy pomarańcze, które tak mocno kojarzą się nam ze świętami. I oczywiście możemy je jeść. Z racji tego, że mają dużo wody, to one są produktami niskoenergetycznymi, czyli nie będą bardzo kaloryczne. Oprócz tego warto też zwrócić uwagę na to, żeby spożywać te posiłki powoli, dokładnie przeżuwając, dobrze gryząc je, dlatego że im dokładniej przegryziemy produkt, im wolniej będziemy jeść posiłek, tym szybciej poczujemy ten sygnał sytości. Od momentu, kiedy żywność trafi do jamy ustnej, do momentu, kiedy poczujemy najedzenie, to jest około 20 minut, więc jeżeli będę jadła posiłek odpowiednio wolno, dobrze przeżuwając, to prawdopodobnie wcześniej zarejestruję ten sygnał, że już jestem najedzona i skończę spożywanie posiłków wcześniej. Oczywiście jednodniowe obżarstwo wcale nie będzie skutkowało przyrostem natychmiastowym masy ciała. Musielibyśmy objadać się przez co najmniej 2 tygodnie, dzień w dzień, żeby to ryzyko zwiększenia masy tłuszczowej było takie naprawdę istotne. Jednodniowa uczta przy wigilijnym stole, nawet obfitująca w bardzo niezdrowe produkty i posiłki, nie powinna drastycznie zmienić masy ciała. Trzeba pamiętać tylko o tym, że święta to jest czas, w którym powinniśmy się skupiać niekoniecznie na jedzeniu, a raczej właśnie na tym towarzystwie bliskich osób, na tej atmosferze świąt, na tym przeżywaniu duchowym tego okresu świątecznego. Natomiast ten posiłek, to jedzenie ma być tylko dodatkiem i trzeba pamiętać, że święta mają nam sprawiać przyjemność i mają dawać dużo radości. Jeżeli będę obsesyjnie pilnowała tego, ile zjadłam, to prawdopodobnie nie stracę cząstkę magii tych świąt.
Pamiętajmy też, że zdrowy styl życia to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także codzienny ruch i aktywność fizyczna, a najprostszą formą ruchu jest zwykły spacer.
Na zdrowie.
Już za kilka chwil w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o etapach hodowli karpia. Piątkowe wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin 20 grudnia. Hodowla karpia w Polsce to głównie rodzinna tradycja. O to, by świeża ryba trafiła do handlu, dbają lokalni producenci, przygotowując karpie przez kilka lat. Są one dokarmiane naturalnym pokarmem i regularnie doglądane. W ostatnim etapie produkcji karpie przebywają w dużych zbiornikach, wypełnionych świeżo natlenioną wodą, co gwarantuje, że na wigilijne stoły możemy kupić karpie bez posmaku mułu, mówi producent ryb Paweł Wielgosz.
Cykl życia karpia, cykl hodowlany trwa 3 lata. Część gospodarstw robi to metodą sprzed kilkuset lat, czyli dokonujemy tarła, wpuszczamy ryby dorosłe, samce, samice i one składają ikrę i z tego mamy małe rybki, które przenosimy do stawów zwanych przesadkami i po pierwszym roku to już jest na rybeczek karpia, to są ryby takie pięciodekowe i je rozpuszczamy potem, czyli rozrzedzamy to do większych stawów i ten cykl powtarzamy co 3 lata, aż do ryby dużej, handlowej, takiej towarowej od 1,30 kg do 2,5 kg. Praca rybaka polega na tym, że jest zmienna oczywiście w zależności od pór roku, bo musimy się dostosować do tego, co nam daje natura. Czyli napuszczamy wodę do stawów wiosną, gdy jest jej dużo, gdy są roztopy. To jest jeszcze dodatkowa funkcja stawów, gdzie one są wspaniałymi zbiornikami retencyjnymi. I wypuszczamy jesienią. Przez ten cały okres, gdy karp przepływa w stawach, rybacy codziennie jeżdżą, dokarmiają te ryby, sypią zboże do stawów, sprawdzają, czy one jedzą, czy nie jedzą. Potem je odławiamy, czyli wypuszczamy całą wodę na jesieni, wyciągamy je i przerzucamy do innych magazynów, do innych stawów, które są magazynami, tak je nazywamy, po tym, żeby je na wiosnę i rozrzedzić znowu do stawów dużych, gdzie będą dalej rosły i jadły. O tyle to jest ciekawa hodowla, że tak jak przy hodowli drobiu, bydła, możemy sobie w każdej chwili pójść, łatwiej czy trudniej policzyć. My jak wpuścimy na wiosnę, to na jesieni dopiero widzimy, co mamy. Poza tym okres jesienny to jest sprzedaż, styczeń, luty, zimowe miesiące. To są remonty, konserwacje urządzeń na stawach, poprawianie grobli. Mamy bardzo duży problem z bobrami, które niszczą nam notorycznie nasze urządzenia, groble, mnichy. Także to jest ten okres taki wolniejszy, ale również intensywny. Do handlu trafiają ryby od 1,30 kg do 2,5 kg. I to nie jest kwestia, jak niektórzy niektórzy klienci uważają, że ryba 2,5 kg, 3 kg to stara ryba. To nieprawda. To jest ryba również 3-letnia, tylko lepiej karmiona albo jest jej mniej. Także jest tak samo smaczna jak ta mniejsza. Ryba w tym przedziale nawet średnia z tego, czyli te 1,60 kg, 2,20 kg może być, jest jak najbardziej optymalna. Ponieważ dla karpia nie, żadna firma, koncern farmaceutyczny nie produkuje antybiotyków, nie ma tych antybiotyków, nie stosujemy tych antybiotyków i dlatego od wielu, wielu lat nauczyliśmy się, aby zapobiegać chorobom. Wiadomo, że to jest nieuniknione, nie mamy problemów masowych śnięć, ale choroby się zdarzają. My stosujemy profilaktykę, profilaktycznie stosujemy wapno, zabiegi może wydające się śmieszne, ale zrobienie przepływu w stawie, czyli dopuszczenie dużo ilości świeżej wody, czyli zmienienie całkowicie środowiska tej rybie, to jest podstawa. I profilaktyka, dbanie przez 3 lata o dobrostan tej ryby. Każdy rybak pieczołowicie dba o tym, żeby ta ryba nie przebywała poza wodą za długo, żeby nie była zrzucana, transportowana zbyt daleko w fazie produkcji. Także tutaj każdemu z nas zależy na tym, żeby ona była w jak najlepszych warunkach hodowana przez te 3 lata, bo jeżeli nie będzie nam zależało, to nie będziemy mieć tej ryby w 3 roku. Prewencja tutaj ma bardzo ważną rzecz i działania profilaktyczne. To znaczy, my dezynfekujemy stawy po wypuszczeniu wody. Wiadomo, gdy tego nie zrobimy, mamy problemy. Pandemia nas nauczyła, jak to działa wśród ludzi, ale wśród karpia to działa już kilkadziesiąt lat. I my to stosujemy i z powodzeniem i z dużym skutkiem. Czyli mniej ryby na powierzchnię, mniejsza populacja. To jest idealne porównanie. Tych zachowań, które mieliśmy w trakcie pandemii, to zachowań karpia w środowisku karpiowym. Karpie hodowlane wbrew opiniom nie mają posmaku mułu czegoś takiego. Nie ma po prostu z gospodarstw rybackich. Raz, że są one dokarmiane zbożem. Stawy są w zimie konserwowane, jak jest woda spuszczona. A po trzecie, to przed sprzedażą takie karpie trafiają do specjalnych urządzeń. Komór z wodą silnie przepływającą, gdzie one się wypłukują. Nie ma możliwości posmaku mułu w takim karpiu.
A dodajmy, że karp zaliczany jest do ryb średnio tłustych. Można z niego też zrobić na przykład farsz do pierogów, wytrawne faworki czy delikatną zupę. Słuchamy magazynu Agrobiznes na antenie Radia Lublin. Zbliża się godzina 6, a kończymy piątkowe wydanie Agrobiznesu 20 grudnia, kolejne jutro o 5:30, ale warto zostać z Radiem Lublin i wysłuchać następnych ciekawych audycji na naszej antenie. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, wcześniej najnowsze wiadomości. A ja dziękuję za uwagę, miłego dnia życzę, Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Agrobiznes.